Po trochu tracę fragment siebie.
Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.
Mimo tylu wrażeń
i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei, wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy
Słyszeli Państwo najnowszy utwór zespołu Kwiat Jabłoni. Ja zaś zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przejdę do przedstawienia kompozytorki, o której mało kto w Polsce pamięta. Mało kto nawet wie. Mam na myśli żyjącą w XIX wieku Teklę Bondarzewską, o której w encyklopedii Orgelbranda z 1898 roku można było przeczytać, cytuję: Bondarzewska Tekla, zamężna Baranowska, urodzona 1834, zmarła 1861, słaba bardzo kompozytorka muzyczna, której ckliwa modlitwa dziewicy zyskała ogromną popularność w całym świecie. Inne jej utwory nie miały już żadnego powodzenia. Tyle u Orgelbranda. Ostatnie lata to swego rodzaju przywrócenie bondarzewskiej publiczności. Ukazało się kilka muzycznych interpretacji jej utworu. Podjęto też próby ustalenia roku i miejsca jej urodzin, gdyż rok 1834 budził wątpliwości. Niedawno w portalu internetowym mieszczącego się w Warszawie Instytutu Bojma znalazłam artykuł Michała Frączaka zatytułowany Tekla z Mławy, czy jednak z warszawskiej Pragi. Tajemnica dotycząca daty i miejsca narodzin Tekli Bondarzewskiej rozwiązana. Autor, który dotarł do XIX-wiecznych dokumentów, swoje dociekania podsumowuje tak. Przyjąć można, że Tekla urodziła się na warszawskiej Pradze w środę 17 września 1823 roku. Jej narodziny zgłoszono w siedzibie urzędnika stanu cywilnego Cyrkułu VIII w sobotę 20 września, a ochrzczona została dzień później, 21 września, w niedzielę w kościele Matki Bożej Loretańskiej na Pradze. Można więc przyjąć, że słuchacze Twojego radia dowiadują się o kompozytorce w rocznicę jej urodzin, dodam. Rok temu w portalu historycznym histmag.org ukazał się artykuł o Tekli Bondarzewskiej. Autorka, Magdalena Mikrut-Majeranek, rozpoczęła od przytoczenia słów Jerzego Waldorfa. Znowu cytuję. Niemal w każdym zamożnym mieszkaniu sosnowieckim w salonie czerniało pianino, gdyż panna z dobrego domu jeszcze w początkach naszego wieku musiała umieć haftować, malować i grać przynajmniej modlitwę dziewicy Tekli Bondarzewskiej. Tak pisał Jerzy Waldorf w książce Jan Kiepura. Magdalena Mikrut-Majeranek dodaje, że zdaniem Jerzego Waldorfa był to pierwszy szlagier na świecie. Dalej pisała tak. W Polsce dziś mało kto pamięta o niejakiej Tekli z Mławy, ale za to w Azji jeden z jej utworów usłyszymy w superszybkiej kolei Shinkansen kursującej po Tokio. Chodzi o modlitwę dziewicy. Kompozycja Bondarzewskiej nie należała do wybitnych dzieł, a współcześni określali kompozytorkę mianem dyletantki. Sentymentalny utwór Bondarzewskiej zrobił jednak furorę wśród XIX-wiecznego społeczeństwa. O jego popularności świadczy chociażby fakt, że Antoni Czechow, klasyk literatury rosyjskiej, pisząc swój dramat Trzy siostry, w didaskaliach zaznaczył, że w domu ktoś gra na fortepianie modlitwę dziewicy. A w usta jednej z bohaterek włożył takie zdanie. A jutro wieczór nie będę już słyszała tej modlitwy dziewicy. Nie będę oglądała Protopopowa. A Protopopow znów siedzi w salonie. Dzisiaj też przyszedł. Przez kolejne dekady utwór grano na salonach w całej Europie, nawet w USA. Wykorzystywano go także w rozmaitych projektach. Choć powstały już pierwsze publikacje na temat Bondarzewskiej i jej twórczości, wciąż tak niewiele wiemy o jej życiu prywatnym. Fakt, że została poniekąd zapomniana, wynika z tego, że w XIX wieku zawód kompozytora uważany był za typowo męski. Kobiety tworzące muzykę nie były darzone estymą. Józef Władysław Reis pisał w podręcznej encyklopedii muzycznej, cytuję, oficjalna krytyka przyjęła ją, chodzi tu o modlitwę dziewicy, lekceważąco. Nawet ją u nas w okresie przybyszewszczyzny ośmieszono. W rzeczywistości wyrządzono krzywdę Tekli Bondarzewskiej. Niewątpliwie nie można modlitwy dziewicy uwolnić od zarzutu czułostkowego sentymentalizmu i egzaltacji, ale trzeba pamiętać o tym, że była to muzyka szczera, młodej kobiety i że tym właśnie szczerym tonem góruje ona nad setkami śmiecia, fabrykowanego szczególnie w Niemczech, a u nas tak chętnie grywanego. Po przytoczeniu tej opinii Magdalena Mikrut-Majeranek pisze: 29 września 2021 roku minęła 160. rocznica śmierci pochodzącej z Mławy Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej. Dokładna data jej narodzin przez wiele lat nie była znana. Podobnie mgliste informacje dotyczą jej życiorysu. Kompozytorka była córką Andrzeja Bondarzewskiego i Tekli Bondarzewskiej Dedomochrzanowskiej. Przyjmuje się, że urodziła się 17 września 1823 roku, a zmarła 29 września 1861 w Warszawie. Pewne jest to, że już od najmłodszych lat przejawiała zdolności muzyczne. Ćwiczyła grę i sama komponowała. Była pianistką oraz kompozytorką salonowych utworów na fortepian, choć koledzy po fachu traktowali ją jako symbol amatorskiej pianistyki. W niektórych encyklopediach znajdziemy dopisek, że jej twórczość to przykład kiczu. Jeżeli te opinie są prawdziwe, to skąd fenomen utworu, którym zasłynęła? Pyta autorka artykułu. Pisze, Tekla tworzyła w zaciszu swojego domu. Mając zaledwie 14 lat, skomponowała swój pierwszy utwór, czyli wals pour le pianoforte. Poświęciła go Annie Makiewicz, która była lokalną społeczniczką i dobrodziejką sali sierot, działającej przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności. Utwór wydał księgarz Franciszek Spies. W ciągu całego życia kompozytorka stworzyła 40 miniatur fortepianowych. Najczęściej swoim dziełom nadawała francuskie tytuły, bowiem wierzyła, że to zagwarantuje im popularność. Nie tylko komponowała, ale sama zajmowała się sprzedażą swoich utworów. Nuty zanosiła bowiem do księgarń, w tym m.in. do księgarni Rudolfa Friedleina, mieszczącej się przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie, księgarni Gustawa Zenewalda przy ulicy Bielańskiej 3 i księgarni Ignacego Klukowskiego przy Miodowej 3. Co wiadomo o jej rodzinie? Także niewiele. Ojciec Tekli był komisarzem policji, a kiedy otrzymał awans do Warszawy, w 1835 roku przeniósł się tam wraz z całą rodziną. Od tej pory pracował w stołecznym cyrkule nalewki na pograniczu Muranowa i Starego Miasta. Za swoją służbę został nawet odznaczony orderem świętego Stanisława III klasy, a w 1856 roku otrzymał honorową odznakę za nieskazitelną 20-letnią służbę i tytuł radcy honorowego. Tekla znalazła w Warszawie swoją miłość i w 1852 roku poślubiła Jana Baranowskiego, kapitana armii, z którym miała prawdopodobnie 5 dzieci. Rodzina Baranowskich mieszkała w domu przy ulicy Nalewki pod numerem 224. Liczbę dzieci można poznać dzięki krótkiej notatce prasowej w Kurierze Warszawskim z dnia 30 września 1861 roku. Informowano bowiem o śmierci kompozytorki w ten sposób. Wczoraj zeszła z tego świata w 27 roku życia świętej pamięci Tekla z Bondarzewskich-Baranowska. W głębokim smutku pogrążony mąż wraz z 5 dzieci i rodzeństwem zaprasza krewnych na eksportację zwłok jutro o godzinie 4 po południu z kościoła księży Dominikanów na cmentarz Powązkowski. Liczba dzieci poddawana jest jednak w wątpliwość. Niektóre źródła mówią o tym, że małżeństwo miało 3 córki. Marię Walerię, urodzoną w 1855 roku, Janinę Teklę Stanisławę Gabrielę i Bronisławę Walerię, urodzone w 1856. Najwięcej wiadomo o ostatniej z nich. Bronisława pobierała nauki w wyższej klasie fortepianu w Warszawskim Instytucie Muzycznym. Córki zostały ochrzczone w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Przyrynek 2 w Warszawie. Pojawiły się też spekulacje, że 2 pozostałych dzieci to de facto dzieci siostry Julii, siostry Tekli. Drugim rozwiązaniem zagadki może być to, że metryki pozostałych dzieci zaginęły. Tekla zmarła zaledwie 9 lat po zawarciu małżeństwa. Dlaczego? Czy na coś chorowała? Tego nie wiadomo. Msza pogrzebowa została odprawiona w kościele Dominikanów. Kompozytorka została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwatera 181, rząd pierwszy, miejsce 27-28. Na płycie nagrobnej przedstawiono młodą kobietę z rulonem nut zatytułowanych po francusku Modlitwa Dziewicy. Od lat 70. XX wieku jej grobem opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Po śmierci Tekli jej mąż prawdopodobnie wyjechał do Taszkentu wraz z wojskiem. Tu krótka przerwa na muzykę. Modlitwę dziewicy gra na fortepianie chiński pianista Lang Lang. Thank you. Wracamy do artykułu Magdaleny Mikrut-Majeranek, która w dalszej jego części pisała o tym, że muzyka Tekli Bondarzewskiej znana jest na świecie bardziej niż w Polsce. Dowiadujemy się z niego, co następuje. Modlitwa Dziewicy była pierwszym szlagierem, przebojem, który grany był na całym świecie. W popularyzacji utworu pomogły gazety. Warto dodać, że dzieło, dzięki któremu Tekla przeszła do historii, zostało opublikowane w dodatku nutowym francuskiego czasopisma Revue et Gazette Musicale w 1859 roku. Później nuty publikowało wiele gazet na 5 kontynentach. Co ciekawe, nawet kilka lat po zgonie Bondarzewskiej na rynku muzycznym pojawiły się kolejne utwory sygnowane jej nazwiskiem, jednakże ich autorstwo jest kwestionowane. Wiele lat później Modlitwę Dziewicy zdecydował się wykorzystać Kurt Weill, gdy w 1930 roku komponował operę Rozkwit i upadek miasta Mahagony. To nie wszystko. Nazwiskiem Tekli w 1991 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała jeden z kraterów na Wenus, a staraniem Beaty Michalec nazwano tak jeden ze skwerów na warszawskim Muranowie. Z kolei w 1993 roku zespół elektroniczny Poshonbo z Korei Północnej wypuścił kasetę VHS, na której nagrał Modlitwę Dziewicy we własnej aranżacji. Dlaczego jej muzyka stała się tak popularna w Azji? Okazuje się, że to zasługa japońskiego producenta Yuhikisa Miyayamy, pracującego dla King Records w Tokio. To on, przeszukując archiwa, znalazł jej utwory zarówno w Warszawie, Londynie, Moskwie, jak i Sztokholmie. Tak naprawdę wielbicielką twórczości Tekli Bondarzewskiej była matka Miyayamy Toki. To ona zapisała syna na naukę gry na fortepianie, licząc, że zagra kiedyś ten utwór. Stało się inaczej. Zamiast grać utwory Bondarzewskiej, zdecydował się on odszukać rozrzucone po świecie zapisy nutowe i wydać je drukiem. Zajęło mu to 20 lat, ale zakończyło się sukcesem. W 2007 roku w Japonii kompozycje Bondarzewskiej zostały nagrane i zebrane w jeden album, który opatrzono tytułem Spełniona modlitwa dziewicy. Umieszczono na nim 16 utworów, których nie wykonywano od 150 lat. Do popularyzacji twórczości zapomnianej kompozytorki walnie przyczyniło się Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, bowiem staraniem jego członków w 2012 roku światło dzienne ujrzała pierwsza polska płyta z jej muzyką. Symptomatyczne jest to, że był to drugi na świecie krążek promujący twórczość Polki. Tego samego roku powołano do życia Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej, które utworzono w Mławie. Zajmuje się m.in. badaniem i promowaniem twórczości kompozytorki oraz twórczości innych artystów związanych z regionem. W 2008 roku kompozytorka stała się bohaterką reportażu przygotowanego przez Dorotę Halasę i Katarzynę Michalak Modlitwa Zapomnianej, który wyemitowano na antenie Polskiego Radia Lublin. Materiał zdobył nagrodę Prix Italia, czyli radiowego Oscara. Z kolei Beata Michalec, która stanęła w 2009 roku na czele Komitetu Przywracania Pamięci Tekli Bondarzewskiej, działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, opublikowała książkę na jej temat. Tym samym można powiedzieć, że Tekla Bondarzewska, znana w Azji, także i w Polsce, jest powoli odkrywana na nowo. Kończy swój artykuł Magdalena Mikrut-Majeranek. Modlitwa Dziewicy to utwór czysto muzyczny. Może z czasem ktoś napisze do niego słowa. Byłaby to kolejność różniąca się od tego, jak postępowano dawniej, kiedy kompozycja powstawała do istniejącego już tekstu, najczęściej poetyckiego, jak chociażby ten oto utwór Fryderyka Chopina skomponowany do wiersza Bohdana Zaleskiego.
Młody, ojej, lada urody, śliczny sposób.
Akompaniamentem Alicji Traczuk śpiewała Helena Janik. To już prawie koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk i zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Przypomnę jeszcze komunikaty lokalne. W London w sobotę 9 września trwały zapisy dzieci do Szkoły Polskiej imienia Stanisława Staszica. Pierwsze zajęcia odbyły się wczoraj, ale ciągle jeszcze można zgłaszać chętnych do nauki. Przypomnę, że lekcje odbywają się w soboty w szkole Holy Rosary, znajdującej się przy 268 Herkimer Street. Rozpoczynają się o 9:30. Niemałym wydarzeniem były ubiegłoweekendowe mistrzostwa drużyn polonijnych Kanady w piłce nożnej, rozgrywane w ośrodku rekreacyjnym w Nilestown. Uczestniczyło w nich 17 drużyn, których zawodnicy walczyli w trzech kategoriach wiekowych – Open, Over 35 i Over 50. W kategorii Open zwyciężyła drużyna Białego Orła z London. Zwycięzcą Over 35 został zespół United z Mississauga, a Over 50 Pony Trail Mississauga. Pogoda była wprost idealna, nie upalnie, ale też nie za zimno i, co ważne, bez deszczu. Do tego panowała piękna sportowa atmosfera. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej imprezy. Osobom pracującym przy wjeździe do ośrodka, na tak zwanej bramie, w kuchni, barze, przy barbecue. Dosłownie wszystkim. Dodam, że były to już 24. Mistrzostwa Drużyn Polonijnych Kanady organizowane w Nilestown. Za rok jubileusz. Finalizuje się inicjatywa będąca uwieńczeniem wielu wcześniejszych zabiegów. Mam tu na myśli przygotowywane z Londyńskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów upamiętnienie Mikołaja Kopernika i dokonanego przezeń odkrycia. Pierwszym wydarzeniem będzie poświęcona astronomowi wystawa eksponowana w budynku Covent Garden Market w przyszłą sobotę i niedzielę 23 i 24 września. W sobotę można ją oglądać pomiędzy 9 a 18, a w niedzielę od 11 do 16. Przy okazji prośba organizatorów. Potrzebna jest pomoc przy rozstawieniu i złożeniu ekspozycji, czyli w sobotę o 8 rano i w niedzielę o 16. Potrzebne są również osoby mogące poświęcić trochę czasu na przebywanie przy wystawie. Najogólniej mówiąc, chodzi o dopilnowanie, by było bezpiecznie, o sprawowanie dyskretnej opieki nad całością. Zgłoszenia przyjmuje stan kontakt pocztą elektroniczną stan 874@gmail.com, stan 874@gmail.com, a kontakt telefoniczny to 226-927-0464, 226-927-0464. 04-64. O innym wielkim wydarzeniu w London, także związanym z Mikołajem Kopernikiem, powiem za tydzień. Dzisiaj jedynie zasygnalizuję, że dojdzie do niego w niedzielę 30 września na Western University. Natomiast jeszcze dzisiaj do kawiarenki Jedność, funkcjonującej w sali parafialnej, zapraszają rycerze Kolumba.
Zapraszamy do reklamy.